Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest ponownie Tomasz Wilk. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Postać nieszablonowa, która jest nie dość, że naszym absolwentem, to jeszcze niejednokrotnie mogliście państwo gdzieś w internecie usłyszeć jego wypowiedź, między innymi w kanale 7 metrów pod ziemią, o tym, jak wygląda praca detektywa. I też w tym kontekście spotkaliśmy się dzisiaj. Zrobimy sobie taką serię podcastów odnośnie tego, jakie są mity, realia pracy, jakie są zagrożenia, jeżeli chodzi o pracę detektywa. No i mam nadzieję, że pan Tomasz umili nam swoimi doświadczeniami tutaj całą wypowiedź. Zaczniemy może od tego, od tych mitów i realiach pracy detektywa. Więc zaczynając od samego początku, jak wygląda sam proces szkolenia, uczenia się na detektywa? Trzeba skończyć jakieś konkretne studia w tym zakresie?
Żeby zostać detektywem, wymagane jest minimum wykształcenie średnie bądź średnie branżowe. Tak przynajmniej mówi ustawa o usługach detektywistycznych. Samo szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa jest szkoleniem, które przewiduje 50 godzin, minimum 50 godzin, tak mówi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 2013 roku o szkoleniu dla osób ubiegających się o licencję detektywa. Minimum 50 godzin przeznaczonych jest dla takiego słuchacza, żeby mógł się zapoznać z kilkoma blokami. Ogólnie rozporządzenie przewiduje 4 takie bloki. Jest to ochrona danych osobowych, jest to ochrona informacji niejawnej, oprócz tego prawa i obowiązki detektywa oraz zasady prowadzenia działalności detektywistycznej. Więc te 4 bloki są omawiane na tych minimum 50 godzinach lekcyjnych.
Czym w takim razie różni się policjant operacyjny od detektywa? Bo mimo wszystko policjant operacyjny też prowadzi swoje śledztwa i on ma jakiś zalążek tej detektywistyki w tym wszystkim, czy to jest po prostu samouk, jeżeli chodzi o rozpracowywanie jakichś tematów.
Czy detektyw jest samoukiem?
Nie, detektyw. Czy policjant operacyjny?
No, policjant operacyjny jest szkolony. Przechodzi odpowiednie szkolenia, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o policjanta. Ponadto weźmy pod uwagę, jakie czynności wykonuje policjant. To jest zupełnie inny kaliber zadań, bo jeżeli chodzi o kwestię detektywistyczną, to tych spraw karnych, tych spraw kryminalnych jest naprawdę niewiele. One się zdarzają, oczywiście się zdarzają, ale najczęściej ta branża detektywistyczna wchodzi, mówiąc kolokwialnie, życie intymne Polaków, czy tam życie intymne figurantów, ze względu na to, że około 80% zleceń, i to nie są dane, które biorę z własnego doświadczenia, ale też z doświadczenia kolegów, którzy prowadzą czynności, 80% tych zleceń to są czynności dotyczące lojalności w związku małżeńskim, bądź też w związku partnerskim. Więc różnica między policjantem a detektywem to jest przede wszystkim to, w jaki świat wchodzi policjant czy detektyw. Ponadto detektyw może sobie pozwolić na troszkę więcej niż policjant, jeżeli chodzi o wykonywanie pewnego rodzaju czynności, bo niejednokrotnie jest tak, że wykonując swoje czynności, żeby być skutecznym, no działa się oczywiście w granicach prawa, ale na tej cienkiej linii.
No właśnie, skoro powiedział pan o tej cienkiej linii, to jak wygląda ten zawód ustawodawczo? Gdzie są stawiane granice w waszym działaniu?
Granice w naszym działaniu przede wszystkim są stawiane w rozdziale 2 ustawy o usługach detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywa. I tam rzeczywiście jest powiedziane, co detektywowi wolno, a czego nie wolno, co jest zastrzeżone tylko i wyłącznie dla na przykład policji bądź innych służb specjalnych. Oprócz tego jeszcze rozdział poświęcony przepisom karnym, czyli jaka odpowiedzialność karna ciąży na detektywie w momencie, kiedy przekroczy swoje kompetencje i to, na co mu zezwala ustawa.
Jak na przestrzeni 20 lat zmienił się ten zawód?
Nie mogę się wypowiadać na temat tego, jak zmienił się ten zawód na przestrzeni ostatnich 20 lat, ze względu na to, że ja licencję detektywa otrzymałem, co prawda jeszcze będąc w służbie, ale już tuż przed odejściem na emeryturę, więc w styczniu będzie 8 lat, jak posiadam licencję. Mogę się wypowiedzieć na przestrzeni ostatnich 8 lat, bo tutaj rzeczywiście tym tematem się bardzo interesowałem, więc zmieniło się bardzo dużo. Pomijając fakt tego, że weszła ustawa o RODO i ona tutaj też rzeczywiście nam dosyć namieszała, ale zmieniła się technika, zmienił się sprzęt, którym się posługujemy, zmieniły się wymagania klientów, osób zlecających, zmieniło się podejście sądów do pewnych sytuacji, a przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestię wymierzania kar dla detektywów, którzy gdzieś tam przekroczą tą cienką granicę, o której rozmawialiśmy ciutkę wcześniej. Także zmieniło się dużo, no ale przede wszystkim, tak jak mówię, sprzęt i wymagania klienta. Teraz już nie ma takiej możliwości, że zrobi się zdjęcie kiepskiej jakości o zmroku, czy też w nocy, tłumacząc, że na zdjęciu powinno być to i to, ale tego nie widać ze względu na to, że był zmrok. Klient w tej chwili wymaga tego, żeby to zdjęcie było wysokiej jakości i żeby to zdjęcie rzeczywiście oddawało to, o czym mówimy, o czym opowiadamy później, pisząc sprawozdanie.
A jak wygląda taki przeciętny dzień pracy detektywa?
Za każdym razem jest inny. Nie ma czegoś takiego, że możemy sobie ustalić, jak będzie wyglądał nasz dzień. Możemy sobie ustalić, gdzie zaczniemy, ale nigdy nie wiemy, gdzie skończymy. Jeżeli rzeczywiście realizujemy jakieś zlecenie, musimy się ustawić w miejscu, w którym działamy, to zawsze musi być wcześniej niż planowaliśmy i to dużo wcześniej. Trzeba znaleźć dobre miejsce obserwacyjne, trzeba się tam w tym miejscu zalogować. Trzeba mieć wgląd do tego, co się dzieje u figuranta, kiedy on ruszy, a następnie, mówiąc kolokwialnie, puścić się za nim i po prostu prowadzić tą obserwację. Oprócz tego, no cóż, w ciągu dnia może się wydarzyć wszystko i tak naprawdę zaczynamy dzisiaj w Katowicach, a możemy skończyć w godzinach późno-popołudniowych, na przykład w Zakopanem, bądź też na Pomorzu, bo takie rzeczy się zdarzają. Detektyw w trakcie realizacji czynności musi być przygotowany na wszystko. Oczywiście bierze pod uwagę to, co się dzieje, bierze informacje od osoby zlecającej. Oprócz tego, jeżeli nie zaczyna obserwacji figuranta i już trochę go zna i wie, czego się może spodziewać, to też detektyw jest w stanie się przygotować. Aczkolwiek na pewno na obserwację zawsze pełny zbiornik paliwa, bo nigdy nie wiadomo, gdzie się skończy i jak się to skończy. Oprócz tego są rzeczy takie przyziemne, czyli pisanie sprawozdań, gdzieś tam układanie tej dokumentacji, co jest ważne, co jest nieważne, co jest zgodne ze zleceniem, co przekracza już zlecenie i trzeba usunąć w związku z powyższym. Nie można się tą informacją dzielić dalej z osobą zlecającą. Także dużo pisania, dużo obserwowania, bardzo często rozprawy sądowe, gdzie sąd wzywa detektywa w charakterze świadka, żeby uzupełnił pewne informacje związane z czynnością, którą prowadził. Także dzień detektywa jest różny.
No właśnie, a jeszcze mam takie pytanie, czy faktycznie tyle czasu spędzacie w samochodzie, że śpicie, jecie i jeżeli jest ten czas obserwacji, to ten samochód jest waszym drugim domem?
Tak, samochód najczęściej jest elementem pracy detektywa, ze względu na to, że najczęściej obserwacje prowadzi się właśnie z samochodu. I ten samochód musi być w takim stanie technicznym, żeby móc jak najwięcej czasu w tym pojeździe spędzić. Teraz problemy techniczne w postaci tego, że nowe samochody nie mają możliwości wyłączenia lamp zupełnie, bo zawsze włączają się lampy do jazdy dziennej na przykład. Stąd też trzeba tutaj troszkę zaingerować w ten pojazd, żeby móc wyłączyć te lampy do jazdy dziennej, bo jakby na to nie patrzeć,
ściągają one uwagę.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pojazd jest bardzo często włączony, bo zimą, wiadomo, detektyw siedząc w środku musi przede wszystkim, oprócz tego, że się grzać, to jeszcze odparowywać szyby, żeby móc skutecznie obserwować. Latem natomiast przy wysokich temperaturach chłodzi się. Ma się to nijak, jeżeli chodzi o kwestie przepisów dotyczących postoju z włączonym silnikiem, ale jednak jakoś trzeba sobie radzić.
Czy można powiedzieć, że teraz cena pracy detektywa jest równorzędna z ceną paliwa?
No właśnie nie. Ze względu na sytuację, która w tej chwili występuje na rynku, zaobserwowałem spadek cen usług detektywistycznych. Podejrzewam, że ma się to do tego, że po prostu możliwości finansowe klientów też nieco są mniejsze. W związku z powyższym rynek jakoś się musiał dostosować. Do tego wszystkiego, co się dzieje. Podejrzewam też, że rynek w jakiś tam sposób przygotowuje się tego, co się niebawem wydarzy, mianowicie tą masową liczbę odejść z policji, z wojska i z innych służb. Odejdą osoby w wieku lat 40-45. To są młode osoby, które na pewno, odchodząc na tą emeryturę wcześniejszą, z różnych powodów, odchodząc na tą wcześniejszą emeryturę, będą chciały jakoś wypełnić sobie czas. Liczba wydanych licencji też w tej chwili wzrosła. W związku z powyższym podejrzewam, że te osoby już te licencje sobie wyrabiają i będą chciały coś z sobą zrobić. Albo założą własne biura detektywistyczne, albo dołączą do innych firm. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że założą własne biura detektywistyczne. Będzie się to wiązało z tym, że ceny będą musiały być obniżone, bo te firmy składające się z jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie detektyw jest sam sobie szefem, a do tego wszystkiego jeszcze osobą wykonującą czynności detektywistyczne, tego rodzaju firmy zaniżają stawki dosyć znacznie. Oczywiście gdzieś to tam idzie w ślad z jakością, ze względu na to, że stawki nie są wywindowane z tego powodu, że ktoś ma taki kaprys, ale wiąże się to ze sprzętem, w jaki musimy nieustannie inwestować, żeby się rozwijać i żeby po prostu spełniać wymagania klientów.
To ciekawe, nie sądziłem w ogóle, że te ceny będą spadać. Raczej myślałem, że w górę. Tym bardziej, że chyba wynajęcie detektywa jest dość taką, nie powiedziałbym, że luksusową, jak to nazwać, ale jakby no, liczy się z tym, że będzie to drogi koszt, bo chyba cena operacyjna w to wszystko wchodzi, tak?
Koszty... Różnie jest to liczone, w zależności od tego, w jaki sposób przedsiębiorca umówi się z klientem. Jest to czasami liczone od godziny pracy dyrektywa. Do tego wszystkiego liczone są koszty operacyjne związane z kilometrami. Czyli jeżeli detektyw wykonuje, załóżmy, w czasie dnia obserwacyjnego 100 km, dodatkowa jest opłata z tytułu właśnie kilometrów. Można to też liczyć ryczałtowo. Tutaj nie za bardzo chcę wchodzić w temat pieniędzy, ale oczywiście zgodzę się z panem. Nie jest to usługa tania i no nie każdy sobie może na tą usługę pozwolić. Aczkolwiek, tak jak mówię, zaobserwowałem w ostatnim czasie, że te ceny godziny pracy detektywa zeszły w dół i to dosyć znacznie.
Dopytuję z tego powodu, że właśnie jak usłyszałem, że trzeba niejednokrotnie gdzieś pojechać dalej, to zaraz widzę jaki pociąg. No wie pan, tutaj obserwująca jedzie do Gdańska, śledzimy dalej i co teraz klient tak, podejmuje decyzję?
Tak to jest wygląda. Okay. Tak to wygląda. Nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne biura detektywistyczne, ale w moim przypadku jest zapis w umowie, w której właśnie to klient podejmuje decyzję, co mam robić dalej. To klient podejmuje decyzję, czy wyjazd w tamte miejsce za figurantem rzeczywiście jest sensowny i czy rzeczywiście coś wnosi do sprawy, tak? Bo może się okazać, że figurant po prostu powiadomił osobę zlecającą odnośnie tego, że wyjeżdża na Pomorze, bo na przykład musi wyjechać tam służbowo. Zlecający na tyle ufa figurantowi, jakkolwiek to teraz absurdalnie brzmi, że wychodzi z założenia, że tak rzeczywiście jest i odwołuje czynności, stąd też po prostu zawracamy i nie jedziemy.
Jakimi urządzeniami wspieracie się w pracy? Bo powiedział pan, że zmieniła się ta technologia, no i właśnie zastanawiam się, w jaki sposób można zrobić dobre zdjęcie, nie pokazując, że robi się zdjęcie, bo jednak luneta musi być długa, jeżeli chcemy jakieś precyzyjne zrobić. I dlatego zastanawiam się, nie wiem, czy pan mi jest w stanie odpowiedzieć odnośnie światła, czułości tych obiektywów, czegoś, czy faktycznie one są jakoś specjalnie przystosowane do tej pracy detektywa, tak jak samochód?
To znaczy tak, no w zależności od tego, w jakich warunkach mam działać, taki sprzęt sobie dobieram. Mhm. I tutaj ta światłoczułość, ta ISO w aparacie ma bardzo duże znaczenie. Wiadomym jest, że im bardziej podkręcamy ISO, tym większy mamy śnieg na zdjęciu, ale są aparaty z bardzo wysokiej półki, gdzie można te ISO podkręcić naprawdę do bardzo wysokich wartości i uzyskać naprawdę świetne zdjęcie bez użycia noktowizji.
Ostatnio było głośno o sytuacji w Tarnowskich Górach, gdzie nauczyciel informatyki zamontował kamerkę w spłuczce. Nie wiem, czy pan o tym słyszał?
Tak, słyszałem.
I to są właśnie takie patenty, nie wiem, wchodzicie do mieszkania, nie ma czegoś takiego.
Nie, absolutnie nie. Zakładanie jakichkolwiek urządzeń inwigilujących w mieszkaniu figuranta, w jego pojeździe, w pokojach hotelowych i tak dalej, ze strony detektywa, no wiąże się z odpowiedzialnością karną w momencie, kiedy dojdzie do, mówiąc kolokwialnie, wtopy. W związku z powyższym nie ma o czym dyskutować. Poważny detektyw na coś takiego nie pójdzie, ze względu na to, że i tak tego rodzaju dowód nie zostanie użyty w sądzie jako owoc zatrutego drzewa. W związku z powyższym nie ma o czym dyskutować. Po co mi zdjęcie z pokoju hotelowego jeszcze przy absurdalnym założeniu, że na tyle przewidzę gdzie, w którym pokoju hotelowym będą figuranci, że będę w stanie tam wejść i zamontować tą kamerę. Jeżeli chodzi o kwestię montażu tego rodzaju urządzeń, rzeczywiście one są ogólnodostępne. One są w tej chwili dostępne zarówno w sklepach internetowych, jak i w sklepach stacjonarnych w postaci, no tutaj nie mogę nazwy użyć, no ale w postaci jednego z katowickich sklepów, gdzie rzeczywiście ten sprzęt można kupić. Są to miniaturowe kamery, są to podsłuchy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię urządzenia inwigilującego, urządzenie takie jest ograniczone tylko i wyłącznie źródłem zasilania, a jeżeli chodzi o kwestię schowania tego urządzenia, to człowiek jest ograniczony tylko własną wyobraźnią, niczym innym. W związku z powyższym, możemy sobie pozwolić, my jako ludzie, absolutnie nie my jako detektywi, my jako ludzie, możemy sobie pozwolić tak naprawdę na bardzo dużo. Jednak musimy brać pod uwagę to, że efekt końcowy tego może odbyć się najpierw na przesłuchaniu na komendzie, a później w sądzie.
No właśnie, a zdarzają się takie zlecenia, gdzie mąż czy żona chce złapać partnera na zdradzie i koniecznie chce mieć z tego film albo nagranie i jakby nie chce procesować, tylko chce szantażować właśnie ten owoc zatrutego drzewa, że...
To już nie jest w kompetencji detektywa, jeżeli chodzi o kwestię...
Tak, tylko czy zdarzają się tacy klienci? Bardziej o to mi chodzi.
Klient bardzo często chciałby mocny materiał w postaci właśnie uwiecznienia chociażby aktu seksualnego, nie zawsze ma się taką możliwość. Nie zawsze warunki umożliwiają udokumentowanie tego rodzaju zdarzenia. No i no nie zawsze klient jest w ogóle gotowy na to, żeby tego rodzaju materiał otrzymać i zobaczyć, bo zupełnie co innego jest wyobrażać sobie, że ten ktoś coś robi w samochodzie w taki, a nie inny sposób, a zupełnie czym innym jest zobaczyć na przykład własnego męża, no w bardzo intymnej sytuacji z inną kobietą. Nie zawsze klient jest na to gotowy. Stąd też, no tak, jeżeli tego rodzaju film czy też zdjęcie uda się wykonać, to ono jest i ono klientowi zostanie przekazane, aczkolwiek jest klient informowany o tym, co tam się może wydarzyć z nim później, kiedy to zdjęcie czy ten film zobaczy.
No właśnie, i czy zapewniacie pomoc takiego psychologa? Bo zaraz przejdę do następnego pytania.
Ja myślę, że my tutaj niebezpiecznie idziemy w kierunku paradokumentów dotyczących usług detektywistycznych. W każdym razie tak, współpracujemy tak naprawdę. Detektyw sam w sobie po części musi mieć gdzieś tam w sobie chociaż trochę z psychologa, ze względu na to, że ten klient bardzo często będzie chciał z nim rozmawiać, będzie chciał mu się zwierzać, będzie analizował sytuację, będzie się wypłakiwał i to się bardzo często zdarza, dlatego w pracy gdzieś tam u mnie w biurze bardzo często staram się, żeby klient nie miał bezpośredniego kontaktu z detektywem wykonującym czynności, chyba że te czynności wykonuję ja, ale w innym przypadku staram się ograniczać kontakt klienta z detektywem ze względu na to, żeby go nie odciągać od pracy. Odpowiadając na pana pytanie, czy zapewniamy pomoc psychologa? Nie, jestem w stanie wskazać psychologa, który jest w stanie pomóc takiej osobie. Tylko weźmy pod uwagę to, że jeżeli chodzi o kwestie psychologów, nawet jeżeli się go ma pod ręką, oni też są bardzo zasypani swoją pracą i tutaj jest ciężko, nie wiem, zatrudnić na etacie u siebie psychologa tylko i wyłącznie po to, żeby był w kontakcie z naszym klientem.
No właśnie, odnośnie tego paradokumentu chciałem zapytać. Czy faktycznie jest tak, że zostajecie w ukryciu do końca operacji, czy może tak jak w przypadku zdrad, skoro nie montujecie monitoringu żadnego, wchodzicie w drzwi i ujawniacie wszystko, co się dzieje w trakcie aktu?
Nie, paradokumenty bardzo zepsuły rynek detektywistyczny, a właściwie wyobrażenie klienta o tym, jak wygląda praca detektywa. Praca detektywa lubi ciszę, praca detektywa lubi skupienie i analizowanie sytuacji. Bez względu na to, czy mamy do czynienia ze zleceniem dotyczącym jakiegoś przestępstwa, czy też mamy do czynienia ze sprawą dotyczącą lojalności małżeńskiej, to lubi ciszę i w takich warunkach my lubimy pracować. Ujawnianie się w jakiś sposób, nie wiem, upokarzanie figuranta nie należy do czynności detektywistycznych i to jest bardzo nieetyczne i to jest okropne. Facet zrobił swoje, czy tam kobieta zrobiła swoje, nie mi to oceniać, czy postąpiła moralnie, czy nie postąpiła moralnie. Ja na podstawie umowy z osobą zlecającą też zrobiłem swoje, czyli udokumentowałem to, co zrobił figurant i na tym moja praca się kończy. Jakiekolwiek upokarzanie w mojej ocenie jest nieetycznym zachowaniem.
Dobra, to jeszcze mam pytanie odnośnie tego, co pan sądzi w ogóle o postaci Rutkowskiego. Czy jest to aktor, czy realny gracz na rynku?
Osobiście Krzysztofa Rutkowskiego nie znam. Nigdy nie miałem przyjemności poznać tego pana. W świecie detektywów różnie o nim mówią. Jest dużo osób, która gdzieś tam nabija się z tego, co pan Rutkowski robił dla detektywistyki, będąc jeszcze detektywem, bo z tego, co kojarzę, to w tej chwili nie ma licencji chyba. W każdym razie naśmiewali się. Ja podchodzę do tego z dużym dystansem, bo świadomy jestem tego, że wiele z tych osób, które gdzieś tam naśmiewali się z Krzysztofa Rutkowskiego, bardzo by chciały z Krzysztofem Rutkowskim pracować. W związku z powyższym podchodzę do tego z dużym dystansem, z tego naśmiewania się. Wydaje mi się, że ten człowiek bardzo dużo zrobił dla tematu prywatnej detektywistyki, ze względu na to, że gdzieś tam ten temat nagłośnił. Faktem jest showmanem, więc tutaj oceniając to pod kątem właśnie bycia tym showmanem, uważam, że jest dobry w tym, co robi. Jeżeli chodzi o kwestię detektywistyczną, nie mogę oceniać jego pracy. Ostatnio czytałem jakiś artykuł odnośnie Iwony Wieczorek i tam rzeczywiście ktoś tam podnosił kwestię tego, ile prowokacji, a właściwie tłumacząc to później prowokacją, ile fałszywych informacji pan Krzysztof przekazał na ten temat. Nie sprawdziłem tego i nie będę się do tego odnosił ze względu na to, że nie analizowałem tego nigdy. A jeżeli chodzi o samego Krzysztofa, raz jeszcze podkreślę, może i showman, ale skuteczne.
Ja trafiłem na taką teorię spiskową, która twierdzi, że jest to osoba pracująca dla rządu, która bardzo często zaciera ślady, że przed policją znajduje osoby poszukiwane, zaginione i w tym momencie miałaby zacierać jakieś ślady, ale jest to w ogóle z kosmosu wyciągnięte, dlatego pytam, czy właśnie w środowisku też się jakieś takie historie nie obijają.
Myślę, że jeżeli trzeba gdzieś zacierać ślady, to robią to zupełnie inne komórki, ale tutaj rozmawiamy o detektywistyce, nie o teoriach spiskowych.
Dobra. Mam pytanie, czy zdarzają się klientki w stylu Gabrysi z filmu Killer, które kreując się na ofiarę w związku próbują wciągnąć w burzliwy romans detektywa?
Słyszałem o takich przypadkach, nigdy nie doświadczyłem, także nie mogę się wypowiadać w tym zakresie, ale tak, słyszałem o takich przypadkach.
Drodzy słuchacze, to był dla Was Tomasz Wilk, bardzo owocna rozmowa i zapraszamy Was do wysłuchania drugiej części podcastu odnośnie już bezpośrednio historii pana Tomasza, całego świata detektywistyki. Do usłyszenia.
Dziękuję.